W studiu już obecny gość zapowiadany wcześniej i nasza pierwsza rozmowa adwentowa w tegorocznym adwencie. Ksiądz Tomasz Kostecki, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Temat już zasygnalizowałam i mam nadzieję, proszę Państwa, bo dzisiaj chcemy porozmawiać o Ojcostwie Bożym, ale również tym ludzkim i o tym, jak te relacje mają się do siebie i co wynika z naszej relacji ziemskiej do Ojca w tej relacji bardzo ważnej, najważniejszej w naszym życiu, czyli w relacji do Pana Boga. Proszę księdza, bo to tak trochę taka oczywista oczywistość, że Pan Bóg jest naszym Ojcem i o tym mówi nam Pismo Święte, my w ten sposób myślimy. Niemniej jednak zastanawiam się, co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem, bo myślimy też o Bogu Ojcu jako o władcy, o sędzi, o sprawiedliwym, o stwórcy, czyli o takich sprawach, które niekoniecznie są bardzo blisko serca człowieka, a raczej takie kojarzą się z pewną odległością, z jakąś władzą, z czymś, z przewagą. I nagle pojawia się ojciec, wręcz tatuś. I trudno to trochę ze sobą zestawić, czy my w ogóle myślimy i mówimy o Bogu jako o Ojcu bliskim. Tak z duszpasterskiego doświadczenia, jak ksiądz obserwuje.
To znaczy jedna taka myśl, taka wstępna, tak bym powiedział, że warto to zaznaczyć, dlatego że dzisiaj mamy takie rozróżnienie, ono jest naturalne zresztą, że macierzyństwo, ojcostwo i tak dalej. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że w Bogu w ogóle jest cała pełnia. Tak?
Jest ojcem, ale także
tak,
i matką.
Tak, bo to pewnie gdzieś wyjdzie później jeszcze w rozmowie, kiedy będziemy przynosić nasze myślenie o ojcu i będziemy myśleć o konkretnym ojcu. Natomiast już ojcowie pustyni, ojcowie wschodu mówili o taki rodzaj teologii apofatycznej, która mówiła o tym, że najlepiej mało mówić o Panu Bogu. Bo im więcej mówimy o Panu Bogu, tym bardziej popełniamy błędy, dlatego że nasze myślenie jest właśnie zaprzątnięte takimi naszym ludzkim sposobem rozumowania. Zresztą, no, jak i inne możemy mieć, nie? Ale że jeżeli mówimy o Bogu, który jest Ojcem, to co zresztą już Pani wspomniała, przychodzą pewne kalki, tak? Pewne jakieś wyobrażenia nasze, jakieś pewne stereotypy. Natomiast Bóg jest zupełnie inny w tym wszystkim. I pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że Pismo Święte w ogóle mówi nie tylko o Bogu, który jest Ojcem, prawda? Może ten sposób patriarchalny religii tak ukierunkowuje nas na Ojca, natomiast jeżeli weźmiemy Stary Testament, przecież wielokrotnie Bóg się przedstawia też jako Matka.
I są piękne teksty,
tak,
o tym
Uzajasza, prawda, Ozeasza i tak dalej. Natomiast bym powiedział tak, żeby widzieć tutaj to pełnię. I dlatego też, jeżeli będziemy mówić o macierzyństwie człowieka, czy kobiecości, prawda, kobiety, tudzież ojcostwie mężczyzny, to dopiero kiedy człowiek jest w relacji między sobą, mężczyzna i kobieta, to oni dopiero tak naprawdę odwzorowują to, co jest w Bogu w pełni. To jest taka myśl, myślę, że ważna, żebyśmy też, nie przyszło nam do głowy to, co chyba wydaje się, że dzisiaj jest w świecie widoczne, próba jakby takiego kontrastowania ze sobą, przeciwstawiania macierzyństwa, ojcostwu, kobiecości, męskości, tego, co jest wyżej, co jest niżej, dominacja, niedominacja. Tu mamy jedność, tak? I całe Słowo Boże nam mówi o tym, że w Bogu jest pełnia i kobiecości, i pełnia męskości, pełnia i ojcostwa, i pełnia macierzyństwa. I dlatego, no teraz właśnie jak myślimy o Panu Bogu, co to znaczy, że jest Ojcem, no to wydaje się, że to jest chyba najprostsze powiedzenie, że no jest wszystkim dla mnie. To też ciekawe jest rzecz, że w psychologii rozwojowej mówi się o tym, że ten obraz Ojca jest kształtowany, obraz w ogóle rodzica jest Boga, jest kształtowany poprzez rodziców. Te pierwsze miesiące, nawet ci mówię o miesiącach, pierwsze miesiące życia, pierwsze lata na pewno, to jest taki moment, kiedy rodzic staje się dla dziecka wszystkim. No bo zwłaszcza, gdy dziecko jest małe, to ono nie jest w stanie, prawda, się rozwijać samo, samo zjeść, samo się przewinąć i tak dalej. I jest całkowicie uzależnione. I to jest szalenie ważne, szalenie istotne z punktu widzenia rozwoju wiary, żeby ci rodzice rzeczywiście byli przy tym dziecku. Żeby objawiać, można powiedzieć, Boga, który jest Ojcem. Dlatego też jaki problem dzisiaj dotyka nas, gdy mamy rodziny, już nawet nie mówię o sytuacjach rozbitych rodzin, ale jeżeli mamy rodziny, gdzie ojciec najczęściej jest poza rodziną, bo pracuje poza rodziną, gdzie właśnie całe, można powiedzieć, takie brzemię tego wychowania idzie na matkę. I może stąd się też bierze, że też nasze patrzenie takie bardzo ludzkie, takie codzienne, można powiedzieć, tak bardziej dowartościowuje mamę, tak? I bardziej patrzymy, właśnie mama, no to ta, która jest właśnie czuła, ta, która jest kochająca, ta, która tuli, ta, która przewija, ta, która jest cały czas blisko. Natomiast no, kultura, w której żyjemy, czy może sposób funkcjonowania świata, w którym żyjemy, rzeczywiście narzuca pewne takie formy, bo ojciec najczęściej idzie do pracy, ojciec w tym czasie najczęściej zarabia, tak? Najczęściej jest poza domem. I dlatego może nawet te nasze skojarzenia o Panu Bogu, jak rzucimy hasło ojciec, one są od razu takie no, bardziej negatywne, że tak się wyrażę, niż w stosunku do matki byśmy mieli. Natomiast nie jest to prawdą, no bo oczywiście do tego też człowiek dochodzi z czasem, że no, ktoś w tym czasie zarabia, ktoś w tym czasie pracuje, ktoś w tym czasie troszczy się o moje utrzymanie, o moje wykształcenie, o jakiś godziwy byt, w tym czasie, kiedy, prawda, ja jestem pod opieką mamy. Także bym powiedział, że ta obecność ojca, no to jest taka obecność, bym powiedział, może czasami niewidoczna, ale jednocześnie dająca taką podstawę funkcjonowania. Tak przynajmniej tak mi się wydaje, nie?
No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rzeczywiście te pierwsze lata są tak bardzo istotne dla dziecka, że ten obraz się wtedy kształtuje, to zastanawiam się, czy wiele naszych problemów związanych z obrazem Boga w życiu nie wiąże się właśnie z tych trudnych sytuacji rodzinnych, nie bierze się z nich, dlatego że myślę sobie, że dla ludzi, którzy mają rodziny niepełne, już nawet nie mówię o takich bardzo patologicznych sytuacjach, dysfunkcyjne, tak, ale po prostu rodziny, w których nie wszystko gra w sensie relacji, że potem trudno im jest szukać tego ojcostwa w Panu Bogu i trudno im, nie wiem, zaufać, powierzyć się, bo nie czują się pewnie we własnej rodzinie. Dlatego tak myślę sobie, czy ten model patrzenia na Boga jako na ojca nie robi trochę takiej nam krzywdy duchowej z tego powodu, że no, nie unikniemy tych odniesień. Mm-hmm. Tego się nie da zrobić tak po ludzku, prawda?
Tak, tylko że właśnie pewnie nasza rozmowa nie może też iść w kierunku takiego tylko psychologizowania, bo człowiek jednak jest całością. Jest jego sfera i duchowa, i cielesna, i ta psychiczna. I też nie możemy zapomnieć o tym, że w tym wszystkim jest jeszcze łaska Boża. Także to nie jest tak, że coś, co zostało nam, nawet jeżeli jest gdzieś zakotwiczone jakieś złe doświadczenie i tak dalej, to nie znaczy, że to nie może zostać przemienione, tak bym powiedział. Bo byśmy mogli ograniczyć wtedy Pana Boga, że On jest jakby słabszy od naszych jakichś przeżyć, doświadczeń, traum i tak dalej. Natomiast no, Pan Bóg jest obecny, bo to też jest kwestia później poszukiwania, można powiedzieć też o takim poszukiwaniu relacji z Ojcem. Ostatnio czytałem, zresztą wczoraj czytałem taki artykuł, właśnie o sytuacji, kiedy jest ojciec odchodzi od rodziny. I jak bardzo ważne jest odnalezienie tego ojca. I właśnie trzeba się tu przebić bardzo dużo z takim, można powiedzieć, obwarowaniem, murem, który tworzy matka, która zostaje. Matka, która zostawia obraz ojca, niekoniecznie pozytywny, bo skoro odszedł, no to odszedł, nie? Najczęściej jakieś tam padają jeszcze pejoratywne określenia tego ojca, jakieś złe doświadczenia matki, które człowiek przerzuca na tego swojego męża, który zostawił. Natomiast właśnie autor tego artykułu, już teraz nie pomnę, jak się nazywał, natomiast wspaniale mówi, że mimo wszystko dla własnej tożsamości należy udać się właśnie w taką podróż do ojca. I wydaje się, że w relacji względem Pana Boga oczywiście można mieć pewne obciążenia. Może to nie być wszystko tak super. Zresztą wydaje mi się, że w tych naszych polskich warunkach, zresztą może nie tylko polskich, no nie ma rodzin takich idealnych, o tak bym powiedział, bo jesteśmy wszyscy ludźmi. Nawet w tych rodzinach, gdzie się wydaje wszystko, że tak wszystko gra i wszystko jest w porządku, to też każda rodzina ma jakieś takie swoje tajemnice, że tak się wyrażę. Natomiast wydaje się, że idziemy właśnie w poszukiwaniu Boga, który jest ojcem. I to będzie się wydarzyć w momencie, kiedy być może jakieś doświadczenia człowiek przeżyje w życiu, tak? Czy po prostu zacznie szukać Boga, który jest rzeczywiście realny, rzeczywiście prawdziwy, bo to też, ja bym powiedział tak, że można zawsze złożyć wszystko w swoim życiu na to, co mi się tam nie udało, dlatego, że taka rodzina, takie pochodzenie, takie, nie wiem, miejsce urodzenia, taki rodzic, nie wiadomo, kto tam jeszcze. Oczywiście to i obiektywnie można przyznać rację, że ktoś ma tutaj rację, że tym się, powiedzmy, ma jakieś powody, że jest tak, a nie inaczej. A z drugiej strony te same doświadczenia mogą okazać się punktem wyjścia, punktem takiego startu. Taką błogosławioną winą, jakbyśmy powiedzieli tak w kontekście właśnie Kodnia. Taką błogosławioną winą, czyli takim pewnym worem, workiem doświadczeń, jakimś plecakiem, który niosę i z którego mogę z kolei wydobywać, no bo mam już pewne doświadczenia, one niekoniecznie muszą mnie przygniatać. Tak jeszcze tak sobie przypomnę, przypomina taką sytuację właśnie z czasów studiów podyplomowych z psychoterapii, kiedy właśnie nasza pani profesor mówiła o takim przykładzie pewnej himalajski, którą zapytano, kogo by wzięła ze sobą w góry. I ona, ta himalajska, bez żadnego zastanowienia mówi, wzięłabym dorosłe dzieci alkoholików. No i to pyta, dlaczego? Przecież to są ludzie tacy doświadczeni, poranieni, pokrzywdzeni i tak dalej. A ona mówi, no właśnie, ale to są ludzie, którzy żyją.
Myśli się, że
dokończę tylko zdanie, nie? I mówię tak, skoro do tej pory żyją, to znaczy, że musieli poradzić z tymi wszystkimi doświadczeniami i są na tyle wytrwali, że są w stanie pokonać to, co góry przed nimi stają, nie? Także te doświadczenia, nawet wyniesione z domu, z dzieciństwa i tak dalej, one mogą, w zależności od tego, czy jesteśmy optymistami, czy pesymistami, sklanka do połowy pusta, czy pełna, one mogą być plecakiem, który mnie obciąża, tak, że nie dam rady iść, ale jednocześnie ja też mogę przy mocy łaski Bożej uczynić tego plecak, z którego mogę wydobywać rzeczy, którymi się dzielę, nie?
Myśli ksiądz, że paradoksalnie może być tak, że osoby, które są doświadczane w okresie, nie wiem, dojrzewania, dzieciństwa, będą potrafiły zbudować bardziej dojrzałą relację z Panem Bogiem niż osoby, które no gdzieś w jakimś takim cieplarnianym klimacie są wychowywane? Czy możemy zaryzykować takie stwierdzenie?
No nie, chyba bym tak nie powiedział. Mm-hmm. Czy bardziej, czy nie bardziej. Chyba tu jest duża rola takich właśnie, po pierwsze, no, świadomości siebie, tak, poznania siebie, poznania swoich właśnie tych ograniczeń, które są i teraz co ja mogę zrobić. Bo można z drugiej strony powiedzieć, że są ludzie i to miałem też taki jakiś przypadek wyjazdu na kajaki, kiedy to wiedząc o tym, że jest akurat syn z domu alkoholowego i bardzo się denerwowałem na to, że akurat on sięga po alkohol, był jeszcze nie miał 18 lat. I tak sobie pomyślałem, że na zdrowy rozsądek człowiek, który widział, co się w domu działo,
nie
przeżywał to i tak dalej, dlaczego w to samo idzie, nie? Natomiast z drugiej strony, no on ma pewne wzorce w sobie już jakoś zanotowane. I ja bym powiedział tak, że tutaj na pewno dużo zależy i od środowiska wychowawczego, i od ludzi, których trafi, od wzorców innych, powiedzmy sobie, dobrych, tak? Ale z drugiej strony też myślę, że musi dojść do takiego spotkania tego z ojcem, że ten ojciec to nie jest tylko ten akurat, powiedzmy, dla przykładu ten pijak i tak dalej. To też są pije, też z jakiegoś powodu, że coś w tym człowieku siedzi, coś w tym człowieku jest, coś jest zdecydowanie więcej. I właśnie to, tak mówiłem o tej podróży do ojcostwa, tak żeśmy zeszli trochę w takie psychologizmy, ale no to jest związane z życiem człowieka i wydaje mi się, że w duchowości też jesteśmy, jeżeli chcemy odkryć Boga jako ojca, jesteśmy skazani, czy wezwani raczej, albo może zaproszeni, tak lepiej brzmi, do tego, żeby odkryć moją podróż względem Pana Boga, do Pana Boga, do doświadczenia Jego ojcostwa. I wiem, że jest to możliwe.
Zastanawiam się nad tą odległością do przebycia, bo wydaje mi się, że ona jest często problemem. Nasze myślenie o Panu Bogu jako o kimś odległym, co znowu może się wiązać z tym, że myślimy o naszym ojcu jako o osobie odległej, czy osobie, z którą nie udało nam się nawiązać dobrych relacji. I myślę sobie, co może sprawić, żebyśmy spróbowali pomyśleć właśnie o tej czułości. Ojciec, ale i matka, ojciec, tatuś, czyli ktoś, kto tak naprawdę jest w samym sercu naszego życia, no, w samym jestestwie. A tymczasem, no mimo wszystko te odległe obrazy Boga chyba są nam bardziej jakoś bliskie w sensie takim niedobrym, prawda? Czyli bardziej obecne w naszym życiu, w naszym myśleniu.
Czyli ja bym widział tu takie dwie rzeczy. No, jedną już wspomniałem, to jest kwestia poznania siebie i właśnie takiego świadomego popatrzenia też, tak? Oddzielenia uczuć od stanu faktycznego, bo wiadomo, uczucia też one trochę zabarwiają nasze patrzenie. Natomiast z drugiej strony, wydaje mi się, że to jest olbrzymie miejsce na łaskę Bożą. Tak bym powiedział, bo no co nam zniekształca obraz Pana Boga? No grzech nam zniekształca. Akurat dzisiaj właśnie w szkole mieliśmy drugi AT. No właśnie, prosili pozdrowić, więc pozdrawiam drugą AT i CT.
Pozdrawiamy.
Tak? I trzecią celo również i do tych, którzy chcieli prosić, znaczy prosili pozdrowienia. Natomiast do czego zmierzam? No pytaliśmy się o powód grzechu. Dlaczego człowiek, i to mówimy o człowieku, Adamie, Ewie, no można powiedzieć świętych, no bo przecież oni mają pierwotną świętość, nie? Coś musiało zadziać, w ich relacji do Pana Boga, że oni nie słuchają Boga. No właśnie, ojcowie Kościoła mówią o działaniu diabła, którego nazywają Simia Dei, małpa Boga. No to ten właśnie, który przekoślawia obraz Pana Boga, wykoślawia obraz Boga. I co mówi wąż, nie? Co mówi diabeł? Bóg nie chce dla ciebie dobra. Bóg nie chce dla ciebie szczęścia. Bóg chce, żebyś nie był taki jak on. Czyli można powiedzieć, że to podważenie tego zaufania, no wprost idzie od grzechu, wprost idzie od zła. I wydaje się, że właśnie drogą takiego powrotu do ojcostwa, to jest tak, że do tej relacji z Panem Bogiem jako ojcem, to jest też droga do takiego wewnętrznego pojednania się, tak? Do zobaczenia tego, co jest właśnie jakąś taką kalką nałożoną na Pana Boga i co jest tylko kalką, a co jest rzeczywiście moim osobistym doświadczeniem. I jeżeli jest ta łaska Pana Boga, jeżeli jest ta współpraca z tą łaską Bożą, otwarcie się na Jego działanie, czyli praca nad sobą w tym sensie, żeby uciekać od tego, co zły podpowiada, to wydaje mi się, że ta droga jest o wiele już krótsza wtedy, tak? Także ja bym widział tą pracę nad sobą, czy pracę właśnie nad tą relacją względem Pana Boga, który jest ojcem, właśnie tak jak człowiek, no, na tych poziomach i duchowych, i na tych poziomach psychicznych, no bo człowiek jest całością. To nie jest tylko kwestia zrobienia jakiejś tam terapii, no bo wielu ludzi żyje bez terapii, sobie dobrze radzi, tak? Albo średnio dobrze. Ale na pewno, jeżeli jest możliwość taka, to oczywiście jak najbardziej pomoc psychologiczna, wsparcie, pokazanie pewnych mechanizmów, którymi się człowiek posługuje, próbowanie innych działań, innych metod, innych środków, no ale po drugie jest cała strona pomocy duchowej, cała strona pomocy łaski Pana Boga, który no nieustannie jest i nieustannie czeka i nieustannie chce, żeby człowiek odnalazł jego prawdziwy obraz. A nie obraz, który zostaje narzucony przez grzech, przez szatana, nie?
Ja pamiętam ze swoich studiów, że strasznie mi się podobała w teologii dogmatycznej taka metoda uwznieślania, że cokolwiek jesteśmy w stanie najlepszego pomyśleć o jakiejś relacji, to Pan Bóg jest jeszcze więcej. Mhm. I ja muszę księdzu powiedzieć, że często gdzieś po tą metodę sięgam, kiedy już mi rozum nie sięga. Mhm. I myślę sobie, że no dobrze, to by było najwspanialej, a tam coś jeszcze jest poza tym najwspanialej. Może to też warto czasami sobie w ten sposób pomyśleć.
Czy wydaje mi się, że jeżeli człowiek widzi tą potrzebę, nie, tej relacji z ojcem, z Bogiem i ojcem, to o nią też trzeba po prostu prosić. O tak bym powiedział, że Boże, to oczyszczaj mój obraz, tak? Mój obraz patrzenia na Ciebie. Boże, objaw mi się, że jesteś ojcem, nie? Tak jak Karol de Foucault, który się nawrócił, który prosił Jezusa, pokaż mi się, że Ty jesteś, Boże, pokaż mi, że Ty prawdziwie działasz, że Ty prawdziwie jesteś. I otrzymał tą łaskę, tak bym powiedział. I ja bym powiedział tak, że to jest kwestia też naszego takiego uporu właśnie w tym pokonywaniu drogi. Pewnie, że Bóg jest zawsze poza naszymi wyobrażeniami, Jego ojcostwo jest zupełnie inne niż nasze ojcostwo, natomiast no, my odczytujemy Ojca, no właśnie, pod tym, jakie mamy doświadczenia, albo jako sami jesteśmy ojcami, to jest też taki moment zobaczenia.
Bo dla nas to słowo tyle znaczy, jest, my tak, inaczej nie możemy.
I z drugiej strony właśnie, ale Ty Boże, wiem, że jesteś jeszcze bardziej doskonały, jeszcze jesteś bardziej kochający, nie? Także to właśnie ta metoda wznieślenia. Natomiast ja bym tu jeszcze zwrócił uwagę właśnie na to, że naprawdę, Boże, pokaż mi się, że jesteś ojcem. Ja nie wiem, czy to jest moment taki dobry, ale pamiętam, miałem takie doświadczenie, żeby to nie zrozumiał tak teoretycznie bardzo, ale kiedy byłem na rekolekcjach zamkniętych u salwatorianów w Krakowie, to może był drugi raz tego wyjazd, bo tam są takie cykle ośmiodniowe. I pamiętam właśnie taką modlitwę w kaplicy, gdzie nagle poczułem, że po prostu kołyszę się w czasie tej modlitwy. I taki wewnętrzny głos, który właśnie mówi, czy ty chcesz jeszcze? Mówię, tak. I właśnie takie kołysanie, powiedział, że w ogóle no, to można się z tego śmiać, że to są takie małe drobnostki, ale autentycznie doświadczyłem ojcostwa Pana Boga i wiem, że to właśnie się zadziałało przez to, że ta łaska została mi dana poprzez właśnie to bycie, to szukanie. Żeby doświadczyć tej bliskości, tak?
Ale
tej czułości takiej.
Może my też nie umiemy być dziećmi, proszę księdza, bo chcemy być bardzo dorośli, dojrzali, odpowiedzialni, samodzielni. A przed Bogiem trzeba być dzieckiem. Może tutaj też jest trudność, że my tym dzieckiem nie chcemy być wcale. Nie umiemy stać się jak dzieci.
No tak, dorosły nie będzie prosił, to prawda. No ale to właśnie to jest pytanie, do czego chcę. Tak? Mm-hmm. No Jezus jednak mówi, jak staniecie się, jeśli się staniecie tak jak dzieci, nie? Czyli no to ja bym powiedział tak, że no, jeżeli ja widzę pewien problem, widzę jakąś pewną wyzwanie, które przede mną stoi i chcę, i spodziewam się jakichś efektów, to jednak podejmuję jakieś pewne działanie, tak bym powiedział. To wydaje mi się, że na płaszczyźnie ludzkiej działa to dokładnie tak samo. Jeżeli widzę, że pewna relacja nie działa tak jak trzeba, no to jeżeli zależy mi na tym, że ta relacja była poprawna, właściwa, no to czynię ku temu jakiś wysiłek. A to, że muszę pokonać ileś tam oporów wewnętrznych, zewnętrznych, jeszcze jakichś innych przeszkód, no to jest inna kwestia. Natomiast no nie ma żadnej relacji tylko w oparciu o to, że ja bym chciał. No ale co robisz w tym kierunku, nie? Tak bym powiedział.
Każda wymaga pracy.
No jakiegoś zaangażowania. No zresztą tak jak każda relacja, miłość sama z siebie wymaga zaangażowania.
Myślę, ksiądz, że tak jeszcze wrócę do tego odnoszenia tych naszych ziemskich, ojcowskich relacji do Pana Boga. Czy możemy próbować, no jeżeli rzeczywiście coś nam kuleje w tej relacji z Ojcem, szukać tych podobieństw w relacjach z innymi ludźmi, nie wiem, z dobrym przyjacielem, z kimś, kto jest mi bliski, nawet babcia, dziadek. Czy tutaj właśnie takie szersze myślenie trochę by nam nie pomogło? Po prostu o relacjach, o dobrych relacjach.
To znaczy, jeżeli chodzi o relacje z ojcem, to jednak bym tu nie szedł w stronę babci. Natomiast jednak to jest kwestia...
Bardziej mi chodzi o jakieś wartości, które...
Kwestia pewnej tożsamości, tak mi się wydaje. I ona jest dla nas ważna. Znaczy, ona najbardziej jest ważna w kontekście mężczyzn, tak? W kontekście synów, ale i w kontekście córek również. O tak, tutaj ciekawy taki mam przykład, tak mogę bardzo ogólnie powiedzieć, o dziewczynie, która szukała takich namiastek miłości. Ja to obserwowałem, bo to raz z jednym, raz z drugim, raz z trzecim, wreszcie już coś jej powiedziałem, że ma jakiś problem z ojcem, nie wiedząc zupełnie o tym. No tak trochę fuknęła na mnie, że czego chcę, czego się czepiam. Po czym na drugi dzień wróciła do tej rozmowy i zapytała, skąd wie mój ojcu. Czyli dla niej też jest ważne. Ja widziałem, że powiedziała, że ojciec jest alkoholikiem. To było widać w jej zachowaniu.
Widać,
w ogóle,
czego
nie?
Szuka.
Tak.
Chce tej miłości,
tak,
i ona, chce tej obecności.
Oczywiście ona szukała potwierdzenia tego, że jest piękną dziewczyną, że jest kochaną dziewczyną, szuka tej bliskości i tak dalej. Także rzeczywiście na pewno to jest ważne. Oczywiście, że od strony takiej, można powiedzieć, wychowawczej, tylko to może nie jest dokładnie ten temat ojcostwa, tylko bardziej kwestia tej pewnej tożsamości w człowieku. No mężczyzna uczy się tożsamości od mężczyzny. Tak? Kobieta uczy się swojej tożsamości od kobiety. No i tego nie zmienimy, tak? Kobieta nigdy nie zrobi z mężczyzny mężczyzny. Bo nie jest mężczyzną, to nie wie, jak to zrobić, tak? Tak samo jak mężczyzna nie zrobi z kobiety kobiety. Ja mogę, to moi w szkole tak mówią, oni tak patrzą, tak dokładnie jak pani teraz patrzy. Ale chodzi o to, że mężczyzna wobec...
Ale nic nie mówię.
Tak, ale ja widzę ten wzrok. Natomiast chodzi mi o to, że mężczyzna wobec kobiety objawia się jako mężczyzna. Właśnie z zupełnie innym zestawem cech i zupełnie z inną postawą, ale on się objawia wobec kobiety. Mężczyzna w gronie mężczyzn nie potrzebuje się przechwalać, kto jest jaki męski i w jaki sposób tę męskość okazuje, bo to nie ma sensu w tym gronie. Ale wobec kobiety ja staję się mężczyzną. Ale to nie kobieta czyni mnie mężczyzną. Nie? I wydaje się, że tutaj oczywiście pewnie, że dobre, jeżeli nie ma dobrego wzorcu ojca, to trzeba szukać jakichś dobrych wzorców, które są w rodzinie, tak? Męskie wzorce, jeżeli mówimy teraz w kontekście ojca. Niemniej wydaje się, że tak jestem pod wpływem tego artykułu, tego czytanego wczoraj, że jednak warto by było powrócić do pewnej historii mojego ojca, jaki on był. I żeby zobaczyć, bo to czasami to jest kwestia tego, że rodzic umiera wcześniej, czy kwestia właśnie odchodzi, czy jakaś inna kwestia, że go akurat nie ma, żeby też spróbować dotknąć, jakby można powiedzieć, swoich korzeni, no bo przecież moja tożsamość wynika z tego, co ja przyjąłem. Nie? I chcę czy nie chcę, we mnie jest część mojego ojca, część mojej mamy. Proste.
Ale też może to jest taki moment, żeby trochę bliżej poznać swojego ojca, który niekoniecznie jest gdzieś daleko, tylko jest tu na miejscu.
O tak, to jest właśnie najtrudniejsza chyba podróż.
Chyba tak. Bo myślę sobie, że właśnie tutaj znowu ta oczywistość nam się zakrada, prawda? No jest przecież, na co dzień się widzimy, na co dzień gdzieś tam się odczuwamy, jest jakaś relacja. Ale tak naprawdę dopiero, kiedy zaczynamy się zastanawiać nad pewnymi problemami w naszym życiu, które właśnie wychodzą, czy w naszych związkach, czy właśnie w relacji z Panem Bogiem, to się okazuje, że jednak ta relacja nie do końca jest taka, jak być powinna. W zasadzie subtelnościami czasami tutaj jest cała sprawa, brzydko powiem, wypchana, prawda?
Czy może dlatego, że wiele rzeczy zakładamy, że są oczywiste i dlatego wydaje się, że trudno nam mówić o rzeczach oczywistych, a to jest chyba najbardziej trudne. I najbardziej potrzebne z drugiej strony, nie? No bo No takie rzeczy proste. Wiem, że wiele mnie też to kosztowało, takiego wewnętrznego zmagania się. No ja dorosły chłop, mam powiedzieć do ojca kocham cię, do mamy kocham cię, prawda? No wydaje się, że to jest zupełnie takie proste, nie? Też to oczywiście użyłem fortelu takiego, bo to...
Po co przecież wiadomo, nie?
Po co wiadomo, ale użyłem przy tym przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, bo wtedy to tak wyjątkowo i to tak jak najbardziej pasuje. Natomiast wydaje się, że to jest taka bardzo prosta rzecz, oczywista taka rzecz, natomiast no, okazuje się, że nie jest to takie proste. Może zwłaszcza, kiedy są różne doświadczenia wyniesione z domu, tak z przeszłości czy z dzieciństwa, może w domach, gdzie więcej nawet się kładzie akcentu na to, bo też znam takie domy, gdzie bardzo często się mówi właśnie o tej miłości, o tej bliskości, że to okazuje się, to być może też jest to łatwiej przychodzi człowiekowi to mówić. Natomiast też tak powiem, że znam takie rodziny, gdzie jest rzeczywiście wiele takich dobrych relacji ludzkich, co nie zawsze to się przekłada na relacje względem Pana Boga. Że jednak mimo wszystko ten trud wiary to jest jeszcze trud mojego wyboru i mojego właśnie poszukiwania Boga, który jest Ojcem, nie? Czyli to nie jest takie proste przełożenie, to cośmy już wcześniej tak dotknęli tego, że dobre relacje w domu to na pewno będą dobre relacje z Bogiem, bo to jednak wiara jest też pewnym wyborem, który człowiek musi dokonać, tak? I szukania Pana Boga.
Tak, myślałam sobie o tym, co jest takie najistotniejsze w tym ojcostwie, na czym można by było znowu zawiesić myśl i potraktować to jako jakiś priorytet w tej relacji. Pomyślałam sobie o obecności. Obecność to było pierwsze słowo, które przyszło mi do głowy w ogóle.
Mi z kolei bardziej przychodzi do głowy odpowiedzialność. Bo to tak jakoś tak kojarzę właśnie no, z poczuciem mężczyzny, z poczuciem ojca. Ten, który jest odpowiedzialny za to, co, za to, kto jest jego dzieckiem, tak? Za to, że jest odpowiedzialny za to, co jest owocem jego, można powiedzieć, no, życia. Tak mi przychodzi.
Może to jest różnica w punkt widzenia męski,
tak,
i kobiecy.
Prawdopodobnie tak. Kobieta prawdopodobnie by chciała, żeby on był
non-stop.
Tak. Znaczy, to jest oczywiście ważne, ja nie twierdzę, że nie. Pamiętam, miałem takie zdarzenie właśnie w takiej pewnej rodzinie, będąc na herbacie, kiedy właśnie dwóch dorosłych już synów, czy dorastających, no w pewnym sensie oskarżyło ojca, tak czułem taki trochę dyskomfort, słuchając tej rozmowy, no właśnie, że go nie było nigdy, kiedy oni go najbardziej potrzebowali, nie? I tak sobie pomyślałem w duchu, no przecież ten ojciec ani był jakiś, ani jakaś patologia, tylko pracował rzeczywiście, harował i poświęcał wszystko, żeby ci synowie byli wykształceni i tak dalej. Natomiast się nagle okazało, że no jest to ważne, natomiast jeszcze musi być ta obecność. Oprócz tej odpowiedzialności musi być ta obecność. Wydaje się, że ten wachlarz takich oczekiwań, potrzeb jest zdecydowanie większy, nie? Natomiast mówię, dla mnie ojcostwo to jakoś tak się kojarzy. No właśnie odpowiedzialność za to, co jest moje.
Na szczęście w Panu Bogu jest i obecność, i odpowiedzialność.
Tak, no to jest wszystko
jest
właśnie.
Wszystko. Skoro już mówimy o wszystkim, to może przywołajmy obraz Trójcy Świętej, bo tak myślę sobie, że bez Ducha Świętego to my tymi dziećmi Bożymi nie bardzo być możemy. I to jest no, jakby też gwarancja tego naszego dzieciństwa i o tym też podczas tegorocznego Adwentu na naszej antenie trochę chcemy mówić. Mi tutaj przepiękny obraz Rublowa przed oczami stoi, Trójcy Świętej. Zawsze, kiedy o Trójcy Świętej myślę i ta myślę, że to taka miłość między ojcem a synem, czyli taka relacja, że z tego aż trzecia osoba wychodzi. I może też czasami tak warto się zapatrzeć w tajemnicę Trójcy Świętej i tutaj poczuć też, że to jest właśnie taka relacja z Panem Bogiem. Nasze bycie dzieckiem, no, ogarniętym totalną miłością, że już większej w zasadzie nie ma. Oj, poszłam w jakąś w ogóle chmurę myśli. Ale niech ksiądz pomoże.
Ja zazwyczaj zupełnie inaczej patrzę, no, ale to tak jest właśnie. Ja z kolei, kiedy patrzę na Trójcę Świętą, to widzę inny obraz. Właśnie obraz Boga Ojca, który podtrzymuje krzyż i jest jeszcze nad tym wszystkim Duch Święty. Znaczy, może nie nad Bogiem Ojcem, tylko właśnie jest pomiędzy Bogiem Ojcem a
synem. No to ja znowu po kobiecemu przy stole.
No to o to chodzi. Natomiast ja bym powiedział tak, że no, Bóg przede wszystkim jest właśnie miłością, jest komunią osób, nie? I to jest właśnie to, że no, miłość ma to do siebie, że ona nie może zostać w człowieku, czyli nie może zostać w Bogu. Dlatego no, Bóg nie jest samotnikiem.
jest w relacji cały
jest
czas.
Jest cały czas w relacji. Ta właśnie, oczywiście, że to jest takie nasze dywagacje takie teologiczne, w jaki sposób właśnie jest to rodzenie, no bo jak my sobie myślimy o rodzeniu, to znaczy, że ktoś musiał oddać początek temu Duchowi Świętemu, natomiast to jest zupełnie inny sposób funkcjonowania Trójcy Świętej. Bóg jest po prostu jednością, niemniej w tej jedności jest to jedność osób, tak? I one są nawzajem do siebie w relacji. Ja wiem, że to jest na nasze umysły, co człowiek może myśleć, Boże, jak to jest to Trójco Święte. Natomiast dla mnie najprościej tak to pojąć właśnie to, że miłość jest darem siebie. Więc skoro Bóg jest Ojcem, to On też jest darem, tak? I powiedzmy, no daje mojego Syna, daje swojego Syna, daje mi swojego Ducha, tak? Posyła swojego Ducha. Jednocześnie w tym całym posłaniu i Syna uczestniczy i Ojciec, i Duch. I w posłaniu Ducha uczestniczy i Ojciec, i Syn, bo są jednością nierozdzielną, nie? Natomiast mówię, ja to jakoś tak zawsze tu Trójcę widzę w kontekście miłości. No ta relacja względem Syna i Ojca, no mówimy, że narodzi Ducha, no ale Duch jest Bogiem, prawda? I to nie jest tak, że Duch zrodzony w tym sensie, że jest jakby dzieckiem Ojca i Syna, bo to by tak było jakoś po ludzku rozumieć, nie? No nie, no to jest właśnie, na tym polega ta miłość, że ta miłość jest ciągłym obdarowywaniem, ciągle jest w relacjach. No nie wiem, dla mnie to jest takie, wydaje się, że oczywiste, ale kiedy się mówi o rzeczach oczywistych, to się nagle okazuje, że one nie są takie proste do wytłumaczenia.
Strasznie mało się mówi o tajemnicy Trójcy Świętej na ambonach polskich, więc...
No ale no co tu dużo mówić, jak święty Augustyn miał objawienie, że póki on pojmie tajemnicy Trójcy Świętej, to przeleje ten chłopczyk, bo to nad brzegiem morza, Boże, przeleje to całą wodę z morza do tego, do dołka.
No dobrze, ale żeby nie było, że nie spróbowaliśmy.
Tak, ale całe nasze myślenie o Panu Bogu, znowu mówimy tutaj, że to jest nasze też takie ludzkie myślenie, nie? I też my próbujemy sobie to jakoś, w jakiś sposób to wytłumaczyć, bo szukamy jakieś podobieństwa, tak? Natomiast no, wydaje mi się, że święty Jan mówi, Bóg jest miłością, koniec, kropka. No to jest, skoro jest miłością, to znaczy, że musi żyć na skutek daru, że nie może w tej miłości zatrzymać na siebie. Sama konstrukcja Boga, że tak się wyrażę, wewnętrzna, jest właśnie miłością trzech osób, tak? Można powiedzieć trojga osób, bo to przecież w Bogu nie ma też...
I też trochę chodziło mi o to, że bez obecności Ducha Świętego w naszym życiu, który jednak obdarza nas i jakby daje nam umiejętność i rozwijania w sobie cnót i dary Ducha Świętego, które są w naszym życiu obecne, że wtedy jest w tym kontakcie z Duchem Świętym możemy bardziej... w sobie to dzieciństwo Boże...
To tak od razu trzeba było mówić prosto.
To dzieciństwo Boże rozwijać, że po prostu możemy być bardziej dojrzali w tej relacji z Panem Bogiem, że jakby bez obecności Ducha Świętego w życiu no nie da się, bo od Niego mamy wszystkie dary, które jakby nas usposabiają do tego, żeby tym dzieckiem Bożym móc się poczuć, to może złe słowo,
coraz bardziej stawać. Duch został nam posłany po to, żebyśmy byli synami. Mm-hmm. No właśnie, przecież w liście do Rzymian, prawda? Hasło swego czasu Światowych Dni Młodzieży.
Próbowałam
się
na puentę naciągnąć.
A, na to. Chodzi mi o to właśnie, że no oczywiście, no jesteśmy poprzez Ducha, jesteśmy usynowieni w Jezusie Chrystusie. Oczywiście jesteśmy, dzięki temu możemy wołać Abba Ojcze do Ojca, no dzięki Duchowi. No ale ja chcę z kolei widzieć całą Trójcę w całym działaniu, nie? Żeby to też tak nie porozdzielać tej Trójcy Świętej, że jakby Duch Święty realizuje jakąś oddzielną misję, nie? Bo to jednak, no właśnie, Ojciec się daje w Duchu, tak można było powiedzieć, nie? Czyli no, Bóg jest ciągle tym, który ciągle czeka i ciągle, no właśnie, chce, żebyśmy odbywali tą podróż, wracając do punktu wyjścia, właśnie do Niego, nie? I daje nam ku temu wszelkie pomocy. Tu ja oczywiście, broń Boże, nie neguję działania Ducha Świętego w uświęceniu człowieka i właśnie w Jego darach. No, ale to są dary Ojca i Syna i Ducha.
Proszę księdza, no, dotknęliśmy tematu. Myślę, że będzie jeszcze okazja, aby rozwijać różne kierunki tego myślenia o byciu dzieckiem Boga przez kolejne środy adwentowe. Ja bardzo serdecznie księdzu dziękuję za dzisiejszą obecność w studiu.
Ja też dziękuję. To przepraszam, że poszliśmy w te różne takie dróżki, może niezaplanowane, ale to jest właśnie urok, no właśnie takiej relacji, że to nie da się wszystkiego zaplanować.
No właśnie, może nie warto wszystkiego aż tak dobrze planować, bo czasami na tych dróżkach można też napotkać piękne krajobrazy. Ksiądz Tomasz Kostecki był dzisiaj moim gościem. Ja Państwa zapraszam bardzo serdecznie. Za tydzień w środę po godzinie 18 będziemy wracać jeszcze do tematu. Mam nadzieję, że Państwo będą mieli ochotę być w tym czasie razem z nami.